Radek powiedział: oddaj chwałę Bogu. Błogosław Pana. Pokazał też, że Pan Bóg nie chce, żebyśmy się Go nauczyli, bo Jego nie można się nauczyć. I chcę oddać chwałę Bogu. Chcę oddać chwałę Bogu za taką, w moim mniemaniu, taką dosyć drobną rzecz. I nawet tak się zastanawiałem, czy o takich rzeczach mówić, bo z reguły stajemy tutaj i mówimy: Pan Bóg zbawił mnie i zmienił moją wieczność. Chorowałem na nieuleczalną chorobę. Lekarze powiedzieli: koniec. Pan Bóg mnie uzdrowił. Wydarzyło się coś ponadnaturalnego. I czy Pan Bóg jest tylko Bogiem rzeczy wielkich? Pan Bóg chce nam udowodnić, że On nie jest tak, jak my o Nim myślimy. Owszem, jest Bogiem rzeczy wielkich, ale jest też Bogiem rzeczy małych. Był taki czas, że nieprzyjaciel napadł na Izraela. Izraelici zwyciężyli. I wojna była w górach. To przeciwnicy powiedzieli: ich Bóg jest Bogiem gór. Napadnijmy na nich na równinie, w dolinie. Wtedy ich zwyciężymy. A Pan Bóg mówi, żeby im udowodnić, że nie jestem taki, jak myślą. Że mnie nie można się nauczyć. Zwycięży Izrael w dolinie. To nie jest tak, że doświadczyłem czegoś i to działa. Radek właśnie to przed chwilą powiedział. Albo Pan Bóg przez Radka chciał nam przypomnieć: nie możesz się Boga nauczyć. Owszem, możesz Go doświadczyć, ale nie możesz się Go nauczyć. Czy Bóg jest Bogiem rzeczy wielkich? Tak, ale nie tylko. Wczoraj po południu wyjeżdżałem z Częstochowy drogą na Warszawę, na Łódź, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. Zjechałem na bok. I przed Radomskiem jest Zwężka. Ci, którzy jeżdżą tamtędy, wiedzą, że droga z Częstochowy na Łódź i na Warszawę jest ruchliwą drogą. A na Zwężce wszyscy jadą jednym pasem w jedną i na tym samym pasie jest w drugą stronę. A ja miałem przeciąć tę drogę. I stoję. I stoję. I stoję. I było troszeczkę miejsca. Z jednej strony, a z drugiej nie. A jak widziałem, że gdzieś na horyzoncie jest z drugiej strony, to nie było z tej strony. I co teraz robić? Postałem, a jak już nie było wyjścia, to mówię: Panie Boże, proszę, zrób coś. Nie modliłem się o zbawienie dla kogoś, nie modliłem się o jakieś cudowne uzdrowienie, o taką pozornie prostą rzecz. Mówię: Panie Boże, nie wyjadę. To jest niemożliwe. Jest popołudnie, wszyscy jadą, jak nie jedną, to drugą. Powiedziałem amen i nie minęło ani 15 sekund, może ani 10. Ciężarówka się zatrzymuje, facet miga światłami. Z drugiej strony się gościu zatrzymuje. Mówię: Boże, chwała Ci. I dlatego to teraz mówię, bo Radek przypomniał: oddaj chwałę Bogu. I Bóg nie jest tylko Bogiem od wielkich rzeczy. On jest Bogiem, czyli jest ponad wszystkim. I trwali w nauczaniu, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwach. Mówiłem już kiedyś o modlitwie. Poruszyłem trochę temat wspólnoty, więc dzisiaj chciałbym kilka słów powiedzieć o nauczaniu w kościele, o piśmie, o fundamencie. Paweł w liście do Efezjan, kiedy uczy o kościele, mówi, że nauczanie w kościele jest jak fundament. Jeżeli kościół jest budynkiem czy budowlą, to nauczanie jest fundamentem tej budowli. A jeżeli ktokolwiek odrobinę się zna na budownictwie, to nie licząc jakiejś małej wiaty, wie, że budynek nie może być bez fundamentu, bo dojdzie do tragedii. Więc Kościół jest budowlą, która stoi na fundamencie. fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym tego fundamentu jest sam Jezus Chrystus. To było Efezjan 2:20. I na temat nauczania z Pisma Świętego i z historii moglibyśmy bardzo, bardzo długo mówić. Moglibyśmy powiedzieć dziesiątki różnych przykładów i byśmy nie wyczerpali ani odrobinę. Ktoś powie, jak przeczytam te kilka wersetów, kilka fragmentów, przytoczę kilka myśli z historii, ktoś powie, ja bym powiedział co innego. Tak, i miałbyś rację. I to, co powiem, nie będzie ani chronologicznie, ani według tego, co jest ważniejsze, co mniej ważne. Chcę po prostu, żebyście usłyszeli kilka przykładów. Usłyszeli i zapamiętali. I nauczyli się czegoś. Tak jak przeczytaliśmy o pierwszym kościele, o tym kościele, który jest dla nas wzorem, który był taki wyjątkowy, jest napisane i trwali. Przede wszystkim słowo trwali. Nie przyszli i usłyszeli nauczanie, nie przyszli i pomodlili się, nie przyszli i się spotkali, nie mieli rozłamania chleba i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, we wspólnym łamaniu chleba i w modlitwie. I wiecie, jaki był efekt? Efekt był taki, że to była eksplozja. To nie było tak, że Kościół się spotykał i chwała Bogu, raz w miesiącu się nawrócił człowiek. Już nawet nie jeden w roku, raz w miesiącu albo dwa razy w miesiącu. To była eksplozja, bo jest napisane, a Pan codziennie zbawiał kolejne osoby. I działy się cuda i znaki. Przeczytam kilka wersetów. To jest Dzieje Apostolskie 2:42-47. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości i mienie uzyskane w ten sposób, dzielili między sobą. Zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. I codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. I wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu, a Pan zaś codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Dopóki wszystko było według Bożych zasad, dopóki fundament był niewzruszony, to była największa eksplozja w historii Kościoła. To nie było tak, że co jakiś czas przyszedł ktoś do zboru, że coś się wydarzyło. To było jedno wielkie wydarzenie. Ale przyszedł taki czas, że coś pominęli. Przyszedł taki czas, że powoli coś zaczynali dodawać od siebie. Może apostołowie już nie byli tego w stanie ogarnąć, bo tego było za dużo. Przychodzili ludzie, którzy już nie mieli takiego fundamentu i zinterpretowali coś na swój sposób, coś od siebie dodali, coś odjęli i powoli, powoli już nie było tak jak na początku. Ale mamy też historię. Na dziś dzień już mamy 2000 lat historii Kościoła. I studiując historię, możemy zwrócić uwagę, że kiedy przychodził taki czas, że Kościół wracał do tego, o czym przeczytaliśmy, że Kościół wracał do fundamentu, działy się znów rzeczy wielkie. Na przestrzeni ostatnich stuleci, raczej stuleci, było wiele różnych przebudzeń, Większość niestety poza granicami Polski, ale było wiele różnych przebudzeń. To były przebudzenia w zborach, w kościołach, ale to były przebudzone miasta, czy też nawet całe kraje. Przebudzenia były wśród totalnych prostaków, były przebudzenia w takiej typowej patologii, były przebudzenia w takich, oczywiście mówię po ludzku, w takich wyższych sferach. Były przebudzenia w różnych, tak, nie wiem jak to powiedzieć, to nie rasach ludzkich, ale to choć też, ale były i u Słowian, i u jakichś tam German, i było wszystko różne, z wyjątkiem jednej rzeczy. Każde przebudzenie miało jedną wspólną cechę. I teraz pytanie, już dzisiaj jedno pytanie padło, mieliśmy sobie przemyśleć, odpowiedzieć. Czy chciałbyś przeżyć przebudzenie? Czy chciałbyś doświadczyć przebudzenia w swoim życiu? Czy chciałbyś zobaczyć przebudzenie w Polsce? A może właśnie tu w Szanowie? A może w tej społeczności? Może nie każdy chce, ale jeśli chciałbyś przeżyć to, co przeżywał pierwszy Kościół, jest tylko jeden warunek. I Biblia mówi, nie dwa, nie trzy. Jest jeden warunek, by to się wszystko stało. Tak jak wspomniałem, było wiele przebudzeń, wiele takich duchowych wyzwoleń. Były w poszczególnych rejonach, krajach, garstkach, grupach. Ale było raz w dziejach ludzkości, podkreślam, w dziejach ludzkości, takie wydarzenie, że ci, którzy uczyli się historii, a prawdopodobnie był to każdy z was, uczyli się tego na historii, bo jest to na stałe wpisane w historię ludzkości. Było to mniej więcej 5 wieków temu i jest określane terminem reformacja. Reformacja to nie jest tylko Marcin Luther, to nie jest tylko to, co się działo za jego sprawą, albo za sprawą Boga, który użył Marcina Lutra. To byli ludzie przed nim, ludzie po nim i ludzie, którzy równolegle z nim pracowali, działali, głosili. Ale w tamtych czasach i w ogóle w całej historii reformacji on był jedną z najbardziej wyróżniających się postaci. I wszystko zaczęło się od jednego człowieka i od jednej rzeczy. Marcin Luther był duchownym i duchowni mieli dostęp do Pisma Świętego i Marcin Luther zaczął czytać Pismo Święte. Gdy czytał Pismo Święte, Pan Bóg zaczął mu pokazywać rzeczy, które były niewłaściwe. Zaczęło się coś dziać w jego życiu. I to było tak mocne, że Luther chciał się tym podzielić z innymi. Wiemy, jak to się skończyło, ale fundamentem całego przełomu w historii ludzkości był powrót do Pisma Świętego. I od tego czasu protestantyzm, bo tak to później zostało nazwane, ma 5 filarów, które tak naprawdę wszystkie wynikają z jednego. Jest 5 zasad, które brzmią z łaciny. Po pierwsze, sola scriptura. Tylko Pismo. Luther, kiedy czytał, widział, że coś się nie zgadza. Ale czemu się nie zgadzało? Bo jeden człowiek stwierdził, że można to tak interpretować, inny dopisał komentarz, który podkładał, inny jeszcze stwierdził, że trzeba to wziąć przez pryzmat kultury, przyzwyczajeń, ograniczeń itd. Luther zrozumiał, że tylko Pismo sola scriptura. A jeśli tylko pismo, to z tego wynikają kolejne cztery. Sola fide. Tylko wiarą. Sola gratia. Tylko łaska. Solus Christus. Tylko Chrystus. I soli Deo gloria. Tylko Bogu chwała. I to nie jest tak, bo dzisiaj mamy tak zwany kościół luterański, mamy wiele różnych protestanckich denominacji. To nie jest tak, że Marcin Luther albo też inni, Calvin, Hus i tak dalej, chcieli założyć inny kościół, inną denominację. Marcin Luther, kiedy czytamy historię, wiemy, że nie chciał zakładać innego kościoła. Chciał, żeby kościół, Boży Kościół, który od Boga odszedł bardzo daleko, który do Pana Boga dodał tyle, że Pan Bóg się w tym wszystkim stracił, żeby wrócił do tego, o czym przeczytaliśmy z Dziejów Apostolskich. Marcin Luther zaczął czytać i zobaczył, że w Kościele jest grzech, że w Kościele nie ma Boga, że jest wszystko, tylko nie to, co ma być. Ale nie wszystkim to pasowało i stało się tak, jak się stało. Zaczęły się jakieś inne denominacje rodzić. A później niestety i reformacja poszła w taką stronę, jak poszedł kiedyś Kościół. Zaczęło się wszystko dobrze, tak samo jak z Kościołem. A dziś zdecydowana większość tych, którzy nazywają się protestantami, powinni wrócić do tego, o czym czytaliśmy w Dziejach Apostolskich. A gdyby tylko trwali w Słowie, gdyby czytali Słowo, gdyby czytali, to by wyczytali, że już apostoł Paweł do pierwszego kościoła mówił: przyjdą fałszywi nauczyciele, przyjdą ludzie, którzy będą dodawać coś, przyjdą tacy, którzy będą was chcieli odciągnąć od wiary. Przyjdą zwiedzenia, gdyby czytali, gdyby w to wierzyli. Ale zaczęli gdzieś zaniedbywać. I na dziś dzień wielu nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. Wspomniałem, że jest tylko jeden warunek, żeby wydarzyło się to, co na przykład za sprawą Marcina Lutra. Ten warunek jest napisany, Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 7,38. I tam jest napisane tak: kto wierzy we mnie, tak jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Tylko ważne jest, żebyśmy przeczytali z uwagą i w całości. Bo tu nie jest napisane, że każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, to z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Tutaj jest napisane, Pan Jezus mówi, kto wierzy we mnie, ale dokładnie tak, jak mówi Pismo. Wtedy z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Nie kto wierzy we mnie, ale kto wierzy tak, jak uczy Pismo Święte. Nie tak, jak chciałbyś wierzyć we mnie. Nie tak, jak masz doświadczenie, albo jak zostałeś wychowany, bo my jako Polacy lubimy mówić, tak mnie wychowali, tak mój ojciec wierzył, tak mój dziadek wierzył. Wszyscy tak wierzymy. Tak mnie nauczają. Jak cię tak nauczają, to masz problem. Jeżeli chcesz, to jest twój wybór, nie musisz. Pan Jezus gdzieś powiedział, jeśli ktoś chce pójść za mną, to niech robi to, to, to. Nie chcesz? Nie ma problemu. Jeśli ktoś wierzy, ale nie tak, jak on rozumie, jak chciałby rozumieć, jak myśli, że powinien wierzyć. Jeżeli chce, żeby płynęły rzeki wody żywej, musi wierzyć tak, jak mówi to Pismo. Nie troszkę więcej, nie troszkę mniej. Tak, jak mówi Pismo. No, ale czasem by trzeba było, to była inna kultura, czasem zbyt brutalne. No, jeśli tak mówisz, to ci rzeki wody żywej nie popłyną. Tak, jak mówi Pismo. A czemu my tak nie wierzymy? Tak jak wspomniałem, bo nam jest tak wygodniej, bo myślimy, że można inaczej, bo jesteśmy tak nauczeni. A czemu? Bo przeciwnik nie chce, żebyśmy w to wierzyli. Przeciwnik zrobi wszystko. Tak jak wspomniałem, gdybyśmy czytali Pismo, to Paweł mówi, że przyjdzie przeciwnik i będzie zrobił wszystko, żeby odwieźć ludzi od wiary. List do Rzymian mówi, że wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego. Więc jeżeli przeciwnik chce mnie odwieźć od wiary, to chce mnie odwieźć od słowa. Zobaczcie, Luter, który wrócił do słowa, wrócił do wiary, wrócił do żywej relacji z Bogiem. Ci ludzie, którzy wracali na przestrzeni historii do słowa, wracali do wiary. Więc przeciwnik chce nas odwieźć od wiary. Chce nas odwieźć od czytania słowa, bo to słowo mi pokazuje, co jest w moim życiu nie w porządku. I to często nie jest tak, że diabeł przyjdzie i powie: Sławek, tak naprawdę Biblię napisali ludzie i tam są same brednie, nie czytaj. Owszem, niektórym tak powie, ale ja raczej wierzę, że to jest natchnione Słowo Boże. W związku z tym diabeł do mnie przyjdzie troszeczkę bardziej subtelnie. Powie: przeczytaj, że każdy, kto wierzy, to z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. A popatrz, a ty wierzysz, a nie płyną. Coś tu jest nie tak. Może nie trzeba wierzyć aż tak bardzo. Nie powie: nie czytaj, bo to są brednie, bo to jest złe, bo tak naprawdę to... I tam sobie dopowiedzmy. Diabeł robi to subtelnie. I gdybyśmy czytali Pismo, to i apostoł Paweł nas ostrzega, i byśmy wyczytali, że już od pierwszych stron Pisma diabeł robi to samo. Gdybyśmy czytali i chcieli wyciągnąć lekcję. Tak jak wspomniałem, od pierwszych stron Pisma wystarczy przeczytać i już mamy ostrzeżenie. No, ale diabeł nie chce, żebyśmy czytali, bo wyczytamy. Jeżeli nie wierzycie, większość tu tutaj najpierw opisy i tak dalej, tutaj dopiero się zaczyna Biblia. I już na początku jest napisane. A wąż natomiast był przebieglejszy niż inne zwierzęta stworzone przez Pana. To jest sytuacja jeszcze z raju. Zapytał on kobietę: czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? Zobaczcie, diabeł nie przychodzi i nie mówi: Ewa, Pan Bóg was okłamał. Wcale tak nie powiedział, albo możecie robić to czy tamto. Diabeł przychodzi i zadaje pytanie, zasiewa wątpliwość, mówi: czy rzeczywiście Bóg powiedział, że z żadnego drzewa nie możecie jeść? A Ewa wdaje się w dyskusję. No nie z żadnego, tylko z takiego jednego. I zaczyna opowiadać. A diabeł mówi: tak, tak. Tylko wiesz, co ci Pan Bóg chciał przez to powiedzieć? Ja ci wytłumaczę, co Boże Słowo mówi. Pan Bóg ci powiedział, a ty to tak powinnaś zrozumieć. A Ewa słucha. I dlatego dzisiaj nie jesteśmy w raju. Inna rzecz, Adam też nie słuchał, bo Pan Bóg mu powiedział i gdyby Ewa do niego przyszła, on powiedział: nie, Boże Słowo mówi co innego. Ale popatrzcie, tu od początku mamy ostrzeżenie, że diabeł nie przyjdzie i nie powie: Pan Bóg cię okłamał, Biblia nie mówi prawdy, to jest wszystko fałsz, bo część z nas ma doświadczenie, że to jest prawda. Tak, tak, tak powiedział, ale chciał ci przez to dać do zrozumienia, że... Jeśli chcesz wierzyć, że popłyną rzeki, to wierz. Tak, popłyną. Uwierz Pana Boga. Tylko pamiętaj, że jesteś w XXI wieku, a nie w pierwszym. I czasy się zmieniły. I niektóre rzeczy trzeba rozumieć inaczej. Przecież cię wyśmieją. Albo przecież to już tak nie funkcjonuje. Inny sposób, w który diabeł podchodzi wierzących, często się zdarza w kościele. Jest wiele zwiedzionych kościołów, a jest to opisane, gdybyśmy czytali, gdybyśmy się skupili, wyciągnęli lekcję. Pierwsza Królewska, 13 rozdział. Pan Bóg posyła proroka, który ma napomnieć króla. Prorok robi to. 13 rozdział pierwszej Królewskiej od 7 wersetu. I potem po tym napomnieniu, tam była jeszcze jakaś sytuacja, że król wyciągnął rękę, powiedział złapcie go, ręka mu uschła. Potem poprosił, żeby prorok się modlił, Pan Bóg go uzdrowił. I wtedy król przemówił do męża Bożego. Chodź ze mną do domu, posilisz się, ja ci dam podarunek. A mąż Boży odpowiedział królowi. Choćbyś mi obiecał połowę swojego królestwa, połowę swojego domu, nie pójdę z tobą, nie spożyję chleba i nie napiję się wody w tym miejscu, bo tak mi przykazano w słowie Pana. Nie spożyjesz tam chleba, nie napijesz się wody, nie wrócisz tą samą drogę. I po tych słowach mąż Boży odszedł inną drogą niż ta, którą przyszedł do Betel. Wszystko jest ok. Na razie. W Betel mieszkał też pewien prorok, który był już starcem. Przyszli do niego synowie, opowiedzieli mu, czego dokonał Boży mąż Betel. Przytoczyli mu też słowa, które wygłosił do króla. Wówczas jego ojciec zapytał, którą drogą poszedł. Jego synowie pokazali mu drogę, którą odszedł. Przybyły mąż z Judy. Osiadłajcie mi osła, polecił synom. Gdy to uczynili, dosiadł go, pojechał za Bożym mężem, spotkał go siedzącego pod dębem. Czy ty jesteś mężem Bożym, który przyszedł z Judy? Zapytał. Tak, to ja. Usłyszał odpowiedź. Chodź ze mną do domu, zaprosił. Posilisz się chlebem. Lecz w odpowiedzi usłyszał. Nie mogę zawrócić z tobą, pójść z tobą, nie zjem chleba, nie napiję się wody w tym miejscu, bo tak mi powiedział Pan w swoim słowie. On wiedział, co powiedział Pan w swoim słowie. Nie zjesz tam chleba, nie napijesz się wody, nie wrócisz tą samą drogę. I słuchajcie tego. Lecz starzec przekonywał, ja też jestem prorokiem. Tak jak ty. I anioł przemówił do mnie w słowie Pana. Zawróć go z drogi, przyprowadź ze sobą do domu, niech u ciebie się posili i napije. I w ten sposób go okłamał. A potem dalej czytamy, że Pan Bóg przez tego fałszywego proroka powiedział, za to, że nie posłuchałeś, zostaniesz ukarany. Wiemy, że potem napadł go lew i tak dalej. Ale popatrzcie, czy nie widzimy dzisiaj tego w kościele? Wiemy, że Pan Bóg coś powiedział. I przychodzi ktoś inny, mówi, ja też jestem wierzący. Ja też czytam Biblię. I tak, masz rację. Ale tym razem Pan Bóg dał jeden wyjątek. I ja ci to wytłumaczę. Gdybyśmy tylko czytali z uwagą. Wiecie, ile zwiedzeń przyszło do kościoła przez jakieś cudowne objawienia? Ludzie mówią, ale Biblia mówi. Tak, Biblia mówi, ale mam objawienie od Ducha Świętego. Negujesz to, co Duch Święty objawił? Bo Pan mi powiedział. Ale. Tak, Biblia mówi. Ale. Jakie ale? Pan mi powiedział. Jaki Pan ci to powiedział? No ale Pan mi objawił, Pan mi posłał sen. Bracie, siostro, jaki Pan ci to powiedział? W dzisiejszych czasach wiele razy słyszymy, Pan mi powiedział, Pan mi powiedział. Czytaj Pismo Święte. Jest napisane, ale przecież gdzie indziej też jest napisane. Jaki Pan? Jest więcej niż jeden Pan. Jest jeden Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus. Ale Panów jest więcej. Usłysz to. W dzisiejszych czasach to są wygodne czasy, bo mamy bardzo dużo technologii, bardzo dużo jedzenia, ale ta technologia, jedzenie niekoniecznie służą naszemu zdrowiu. Jest wiele chorób, wiele więcej niż było na przestrzeni wieków, nie licząc jakichś tam epidemii związanych z brudem i tak dalej. A co za tym idzie? Przecież Pan Bóg uzdrawia. Popatrzcie, ile jest w kościołach zwodzicieli, którzy mówią, że uzdrawiają Boże imię. Radek to dzisiaj powiedział, słuchajcie, może to Pan Bóg chce do ciebie powiedzieć. Pana Boga nie da się nauczyć, bo Pan Bóg, jak chce cię wyzwolić z więzienia, to tak potrząśnie, że wszyscy będą wiedzieć. Tak? To jakim cudem Piotr wyszedł? Nikt nie wiedział, ani strażnicy, którzy siedzieli przykuci do niego, że nawet nie za drzwiami, przykuci do niego, nie wiedzieli. To jak to? To ten sam Pan Bóg? Bo Pan Bóg uzdrawia w ten sposób i potem przychodzi taki nauczyciel i mówi, jak mamy uzdrawiać. A co mówi Pismo Święte? Chcesz się nauczyć, jak uzdrawiać? Jeśli chcesz się nauczyć, to nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Chcesz zobaczyć, jak uzdrawiał Jezus? Zobacz. Przychodzi trędowaty, prosi, Panie, uzdrów mnie. Stoi tak, jak ja do pastora mówi, bądź uzdrowiony. Podchodzi do chorej kobiety, inaczej, chora kobieta podchodzi i dotyka. A gdzie indziej Pan Jezus podchodzi i kładzie rękę. A jak już myśleli, że się nauczyli, jak Pan Jezus uzdrawia, robi coś, czego nie rozumiemy, bo nie musimy rozumieć. Splunął, zrobił błoto, nałożył na oczy. Boga nie da się nauczyć. Boga nie można się nauczyć. Jeśli ktoś ci mówi, mam dar uzdrawiania, teraz będę uczył, jak się to robi, to nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Owszem, to może działać. To będzie działać. A wiecie dlaczego? Bo Pan Jezus tak powiedział, że apostołowie przychodzą, Panie, powiedz nam, jak będzie przy końcu świata. A Pan Jezus, zanim opowiedział, jak będzie na końcu świata, powiedział Mateusz 24, od 23. Jak nie wierzycie, to sprawdźcie. Gdyby wam ktoś powiedział, oto tu jest Chrystus, albo oto tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i będą robić oni wielkie cuda i znaki. Po co? Aby o ile można zwieść i wybranych. Pan Jezus podkreśla, pamiętajcie, przepowiedziałem wam to. Mówi, przyjdzie taki czas, przyjdą zwodziciele, będą mówić, że są Chrystusami albo Bożymi sługami. Pamiętajcie, powiedziałem, że przyjdą. Jeśli czytam Pismo Święte, to mam ostrzeżenie. Jeśli czytam Pismo Święte i widzę jakąś sytuację, to może mnie ostrzegać. Jeśli czytam, jeśli jest nauczanie w kościele, albo jeśli prywatnie w domu czytam i mam nauczanie od Pana Boga. I muszę znać dobrze Pismo Święte, bo jak nie, to pastor przeczyta, kto uwierzy, z wnętrza jego popłyną w rzeki wody żywej. A ja tak myślę, co mi Marta na obiad będzie robić? Tylko tak, tak, tak. jak nie płynęły, tak nie płyną. I nie popłyną, bo myślę, że znam pismo. Czytaj i sprawdzaj dokładnie. A wiesz czemu? Ja ci przeczytam. Mateusz, 4 rozdział, od 2 wersetu. Jezus pościł tam 40 dni i 40 nocy i był już głodny. Wtedy zbliżył się do niego kusiciel. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Ja sobie myślę, że no jak sobie żyję tak, jak żyję, to jestem troszkę dalej od Boga, ale jak już poszczę i modlę się, to normalnie w butach do nieba. To już jestem prawie, że święty i nic się nie może wydarzyć. A Pismo ostrzega, po 40 dniach postu. Kto przychodzi? Pan Bóg? Owszem, też. Ale po 40 dniach postu może przyjść kusiciel. W życiu byś nie wpadł, że to zły. I po to masz Pismo, żeby to wyczytać. I wiecie, co on mówi? On nie mówi, idź i zabij kogoś. Albo rozdaję wódę, idź się upij. On mówi, przeczytajmy, co on mówi. Skoro jesteś Synem Bożym, no przecież jesteś. Powiedz tym kamieniom, żeby stały się chlebem. Jezus odpowiedział, jest napisane. Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ale ma on się posilać każdym słowem pochodzącym z Bożych ust. Wtedy zabrał go ze sobą do świętego miasta, postawił na szczycie świątyni. Skoro jesteś Bożym Synem, skocz w dół. Słuchajcie, co diabeł mówi. Przecież napisano. On swym aniołom polecił cię strzec i będą cię nosić na rękach, byś czasem o kamień stopy nie uraził. A Jezus odpowiedział, napisano jednak tak, że nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Potem znowu diabeł zabrał Jezusa na bardzo wysoką górę, pokazał mu stamtąd wszystkie królestwa świata w całej okazałości i zaproponował, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i złożysz przede mną pokłon. Wówczas Jezus skierował do niego słowa, odejdź szatanie, gdyż jest napisane, Panu swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i służył jedynie Jemu. Wtedy diabeł zostawił go, zbliżyli się aniołowie i służyli mu. Ale popatrzcie, po 40 dniach postu, kiedy myślę, że już jestem święty, że już w butach do nieba wchodzę, przychodzi ktoś i mi cytuje Pismo Święte. Mówi, napisano. Zrób to, przecież napisano. No Panie Boże, to musisz być Ty. Sprawdź, czy to musi być Pan Bóg. Po to mamy Pismo Święte, żeby usłyszeć, że to nie musi być Pan Bóg. I diabeł nie musi kusić tak bardzo dosłownie do złego. Mówi, 40 dni pościłeś. A jeśli jesteś Bożym Synem, a przecież niby jesteś, to zrób cud. Powiedzcie, co w tym było złego? Nic. Ale diabeł chciał, diabeł nie zaczął o taki bardzo wielki rzeczy. Najpierw bądź mi posłuszny. Zrób to, o co cię proszę. Jeśli znam pismo, ale tylko tak trochę i myślami jestem przy dzisiejszym obiedzie, a nie tym, co jest zgłoszone, to tylko przytakuję. Ktoś tam coś mówi, nie wiem, czy to Pan Bóg, czy diabeł, ale no coś z pisma mówi. I mówi, przecież napisano. Zrób to, zrób tamto. Jeśli nie znam dokładnie pisma, to nie mogę odpowiedzieć tak jak Pan Jezus. Ale też napisano to i to. Gdyby Pan Jezus nie znał pisma, nie mógłby odpowiedzieć diabłu w ten sposób. Napisano. tak, ale napisano też to i to. Pamiętajcie, tekst bez kontekstu jest tylko pretekstem. Bardzo fajne zdanie, bardzo łatwo go zapamiętać i naprawdę bardzo głębokie. Tekst bez kontekstu jest tylko pretekstem. Musimy pamiętać, że nie można opierać się na jednym wersecie Bożego Słowa. Na jednej historyjce, bez całego kontekstu. Bo właśnie w ten sposób przychodzą herezje, zwiedzenia, tragedie. Jest takie bardzo wiele razy powtarzane na temat wyrywania z kontekstu. No, coś sobie dzisiaj przeczytamy. I poszedł Judasz i powiesił się. A ty idź i czyń podobnie. To Boże Słowo i to Boże Słowo. Ja cię smolę, no to idę. Nie tak uczy Pismo. Tekst bez kontekstu jest tylko pretekstem. Nie możesz czytać jednego wersetu Pisma. Przeczytaj cały kontekst. Powiem więcej, przeczytaj cały kontekst, ale módl się i proś, żeby Pan Bóg ci pomagał właściwie zrozumieć. Tak jak wspomniałem, mamy jakieś naleciałości, mamy to, jak nas nauczono. Mamy to, jakbyśmy chcieli zrozumieć. Musimy być szczerzy i mówić to, co mamy tu napisane. Ty, Panie, mów, bo sługa Twój słucha. Inny diabelski sposób, żeby odciągnąć mnie od słowa, zatem od wiary. Też historia uczy. Wystarczy czytać. To jest Księga Wyjścia, czyli druga Księga Mojżeszowa, 5 rozdział. Dobra, już nie będę całego fragmentu czytał, bo Estery nie ma i nie wypunktuje, ale i tak czas leci. To jest historia, kiedy przychodzi Mojżesz z Aaronem do Faraona i mówi: wypuść lud, będziemy służyć Bogu. A Faraon mówi: nie. Myślą o Bogu, myślą o tym, co mi się nie podoba. Mają za dużo czasu wolnego. Druga Księga Mojżeszowa, 5:9. Faraon powiedział coś takiego do swoich poddanych. Mówi: dołóżcie tym ludziom pracy. Dokładnie jest napisane. Niech praca im wyznaczona będzie jeszcze cięższa i niech będą zajęci. I wtedy przestaną zajmować się bredniami. My często myślimy, że to jest problem XXI wieku. I to jest problem XXI wieku. Ale to nie jest nic nowego. Minęło około 4000 lat od czasu, kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu. I już wtedy, kiedy Boży lud zwracał się do Boga, diabeł, bo Faraon jest synonimem diabła, mówi: dajmy im więcej zajęć, niech nie myślą. XXI wiek, praca, praca, praca. Wczoraj jak czytałem, jak przygotowałem to słowo, to zobaczyłem, że nie tylko stoję tu i mówię coś do was, ale myślę, że to jest coś do mnie. Praca, praca, praca. Więcej i więcej, bo trzeba osiągnąć target, bo trzeba zadowolić szefa, bo trzeba zrobić klientów, bo trzeba. Wieczorem chciałbym się pomodlić, ale padam. Chciałbym porozmawiać z żoną, ale już śpi. Z dziećmi bym się nie chciał pobawić, bo nie mam siły. Poczytać bym chciał, ale nie mam pojęcia, co czytam. A jeśli masz wyjątkowe szczęście i pracujesz 8 godzin dziennie, niewielu takich jest, ale jeszcze tacy są, diabeł ma dla ciebie fajną propozycję. W drzwiach już jest gazetka z Media Markt albo Media Express. Jest rabat 2500. Facet, cały miesiąc musisz pracować na 2500, a teraz masz rabat 2500 na 50-calowy telewizor. I pół roku Canal Plus za darmo. Za darmo całe pół roku. A jak ci mało, to Polsat ci za dwie dychy miesięcznie dorzuci następne 100 kanałów. Także jeżeli po 8 godzinach wracasz i masz 50-calowy telewizor, to masz zajęcie. 71, 72, 73. No, setny kanał i tu nic nie ma. 121. I śpisz. I nie poczytałeś, nie pomodliłeś się. I nie wiesz o tym, że ktoś chce cię okraść. A jest napisane, odkupujcie czas, bo dni są złe. Jeśli chcesz być duchowo zdrowy, jeśli człowiek wierzący chce być zdrowy, jeśli Kościół ma być zdrowy, Pismo Święte, nauczanie, właściwe nauczanie, musi mieć szczególne miejsce. I tak też było w pierwszym Kościele. Gdyby czytać, też już nie będę przeciągał, to jest Dzieje Apostolskie 6, od 1 do 7. Mamy pierwszy Kościół, który jest takim wzorem. I kiedy w Kościele pojawia się problem i jest dodatkowa praca, zauważcie, co robią apostołowie. Wyznaczają ludzi do tej pracy i mówią, nie jest rzeczą słuszną, byśmy zrobili to czy tamto, a zaniedbali nauczanie. Nauczanie w Kościele jest najważniejsze. Nauczanie musi zajmować szczególne miejsce. I dopóki tak było, Kościół bardzo dobrze się rozwijał. A tak jak wspomnieliśmy, zaczął się rozrastać, potem już nie było apostołów, potem już nie wszyscy mieli takie poznanie. Jeszcze krótko z Tymoteusza. Paweł uczy człowieka, który miał być przywódcą w zborze, miał być nauczycielem w Kościele. I podkreśla mu i uczy, jak ważne jest nauczanie. Przede wszystkim mówi, nie pozwalaj każdemu nauczać. 2 Tymoteusza 2:2. To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą też zdolni nauczać innych. Nie każdemu, nie każdy może nauczać. Innych może nauczać tylko ten, kto jest naprawdę godny zaufania. A potem 3 rozdział od 14. Tymoteuszu, ty jednak trwaj. Już mówiliśmy dzisiaj, oni trwali w nauce apostolskiej, w modlitwach, w łamaniu chleba, w wspólnocie. To nie ma być co jakiś czas. Tymoteuszu, trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc też, od kogo się tego nauczyłeś, zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo całe Pismo jest natchnione przez Boga i jest pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był gotowy, w pełni gotowy, wyposażony do dobrego dzieła. Zobowiązuje cię wobec Boga oraz Jezusa Chrystusa, który będzie sądził i żywych, i umarłych w obliczu Jego przyjścia i na Jego królestwo. Głoś słowo. Bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić z całą cierpliwością i umiejętnie. Gdyż przyjdzie taki czas, słuchajcie, przyjdzie taki czas w Kościele i to już mówił Paweł. Gdyby ci wszyscy, którzy przeżywali takie duchowe odrodzenie, czytali i czuwali, mogliby się ustrzec. Gdyż przyjdzie taki czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada im upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym rządzom. Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą się ku baśniom. Ty jednak zachowaj trzeźwość we wszystkim. Znoś niedole, wykonuj pracę ewangelisty, rzetelnie pełni swoją służbę. Przeczytaliśmy, całe Pismo przez Boga jest natchnione. Całe. Więc jeżeli zgłoszone słowo musi być głoszone całe, nie to, co byśmy chcieli, A, no bo jak będziesz za mocno głosił o grzechu, to ludzie nie przyjdą. Jeśli ktoś żyje w grzechu, mężczyzna z mężczyzną, mężczyzna z kobietą, ale ona nie jest jego żoną, jeżeli upija się, krzywdzi żonę, okrada szefa i tak dalej, nie będzie mu to miłe, kiedy on stąd będzie to słyszał i może nie chcieć przychodzić. To mówmy o tym, co nas łączy. Mówmy o tym, co jest fajne. Nie słyszeliście takich stwierdzeń? Ja słyszałem. Mówmy o tym, że Pan Jezus wszystkich kocha. Powiedzcie, czy to nie jest prawda? Jest. Pan Jezus tak bardzo wszystkich kocha, że swoje własne życie ofiarował. Ale to nie jest tak, że kocha i go nie interesuje, jak żyjesz. Właśnie po to są nauczanie, żeby było ogłoszone całe pismo, żebym siedząc tutaj, kiedyś musiałem usłyszeć, że jestem grzesznikiem. Nie było to łatwe, nie było to miłe, ale było to zbawienne. Jeżeli usłyszałem, że jestem grzesznikiem i że Pan Bóg swojej miłości przygotował dla mnie wieczność z Nim na Jego warunkach, jestem zbawiony, jeżeli to uwierzyłem i przyjąłem. Ale może nawróciłem się i chodzę do kościoła, mam społeczność i tak sobie chodzę i chodzę, tylko że sąsiad mi kiedyś coś zrobił i nikt o tym nie wie, ale nie potrafię mu tego wybaczyć. I stanie ktoś i naucza całego pisma o tym, że Pan Bóg mnie kocha, bo w osobie Pana Jezusa przygotował wyzwolenie, ale o tym, że to jest grzech, jeżeli masz w sercu nienawiść. Nie będzie to miłe, ale może się okazać zbawienne. Bo jeśli usłyszę, że to jest grzech, mógłbym nawet nie wiedzieć. Jakoś przeoczyłem. Jeśli usłyszę, mam szansę pokutować. Wczoraj był u nas Andrzej Kulita i rozmawialiśmy na temat... Andrzej był między innymi alkoholikiem. I rozmawialiśmy o tym, że są ludzie, którzy mają problem z alkoholem, są tacy, którzy są uwolnieni. Jeżeli jest lato, jest gorąco, mam urlop, idę ze znajomymi na rynek w Szanowie, siedzimy sobie przy stoliku i pijemy piwo. Czy to jest aż taki grzech, żeby się napić piwa? Jest gorąco, było 35 stopni. I idzie człowiek, którego Pan Bóg niedawno zbawił i uwolnił z alkoholizmu. I ten ktoś mnie tam zobaczy i albo się zgorszy, albo pomyśli, że chyba jednak można i wróci do nałogu. To ja nawet mogłem nie widzieć, że on przechodził. Ale zgorszyłem brata. I Pismo Święte mówi to, ja mam odpowiedzialność, Pan Bóg mnie rozliczy. I jeśli ja tego z kazalnicy nie usłyszę, że zgorszenie brata jest moją odpowiedzialnością, mogę żyć w grzechu. Mogę chodzić do kościoła i dziwić się, modlę się i modlę. I tak mi jakoś ciężko. I Pana Boga nie słyszałem już miesiące albo lata. I nie jestem świadomy, że trwam w grzechu. Ale jeżeli usłyszałem, że ja poniosę odpowiedzialność za czyjeś życie, mam możliwość pokutować. A może jestem nerwowy, agresywny, mam problem z językiem, z brzydkimi słowami, które owszem, z kazalnicy bym nie powiedział, ale w domu nikt nie słyszy. To jest grzech. Szkoda mi kasy. Mam niesprawny samochód. Ale da się jeździć, tylko że przeglądu nie przeszedł. Panie, podbij Pan. Tutaj prezent dla Pana. Jeśli załatwiasz w ten sposób przegląd w samochodzie, to jest grzech. Zgrzeszyłeś wobec Boga i musisz pokutować. Hebrajczyków 12:14 mówi, dążcie do pokoju i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Albo będziemy świętymi, albo nie ujrzymy Pana. I po to jest nauczanie, że owszem, narodziłem się na nowo, wtedy, kiedy pierwszy raz spotkałem Pana, ale po to jest nauczanie, żeby eliminować to, co po kolei albo się dokleiło, albo czego nie zauważyłem przy takim tak zwanym wielkim nawracaniu. Kiedy nawracam się, pokutuję, na przykład taki morderca, pokutuje z alkoholizmu, z morderstwa, z czegoś tam, a dopiero potem słyszy, ale twoje gniewanie się na żonę też jest złe. On wtedy nawet nie wiedział, on był tak skupiony na takich, tak w cudzysłowie po ludzku, wielkich grzechach, że on nie wpadł na to, że nerwy na żonę albo na innego kierowcę, to też jest złe. To jest stan serca, który Bogu się nie podoba. I po to jest nauczanie, byśmy dążyli do uświęcenia. Pan Bóg powiedział już w Starym Testamencie, Kapłańska 19:2, bądźcie święci, bo ja jestem święty. Nie bądźcie lepsi niż inni, bądźcie święci. Może nie wiedziałeś, że to jest grzech, czy tamto. Może o wielu rzeczach, które są w twoim życiu, jeszcze nie wiesz. Może kiedyś usłyszysz z tej kazalnicy, a może czytając Pismo, bo po to je mamy, zobaczysz, że stan serca twojego jest niewłaściwy i musisz pokutować. A Jan 1, 1 Jana 1:9 mówi, a jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości, nie z niektórych. Jeśli wyznajesz grzech, Pan Bóg odpuści ci każdy. Jeśli wyznajemy, żebym go wyznał, muszę być go świadomy. Może w dzisiejszych czasach to nie jest modne, nie jest łatwe. Może ktoś z was jest niezadowolony, że to mówię. Ale mówię to, bo tak czytam w Piśmie Świętym. Po to jest kazalnica, żeby uczyć tego, co Pan Bóg od nas wymaga. Jeżeli chcesz zdążać do wieczności z Bogiem, jest tylko jedna droga. Chcę, żebyś to usłyszał. Jedna droga. Jeżeli włączasz twój cudowny 50-calowy telewizor z promocji z MediaMarkt, oglądasz wiadomości, przywódcy religijni tak różnych denominacji, że to się w głowie nie mieści, ściskają się, podają sobie ręce i mówią, wszyscy wierzymy w tego samego Boga. Jest wiele dróg, ale wszyscy idziemy do nieba. To jest kłamstwo. Jeżeli wychowano cię i powiedzieli ci, że chcesz się dostać do Boga, Pan Bóg jest zbyt święty, użyj pośrednika, który jest taki bliższy dla ciebie. Nie ja. Sprawdź. Pismo Święte mówi, jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. Nie ma innego pośrednika jak Jezus. Nie ma innego Boga. Nie ma innej drogi. Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Nie idziesz za Jezusem. Nie jesteś na drodze do życia. Czy ci się to podoba, czy nie? Mam zamiar pojechać do Gdańska. Mam w samochodzie mapę. No i wyjeżdżam na autostradę, a że bliżej mi w tą stronę, jadę sobie do Krakowa. Potem drogą na Tarnów, potem odbijam na Krosno, przez Sanok, zalew Solina. Ale to nie jest morze, ja chciałem do Gdańska. Owszem, mam w samochodzie mapę, ale szanujmy się, żyjemy w XXI wieku. Kto by korzystał z mapy? Mamy GPS-a, nie włączyłem, bo mi się wydawało, tak czułem, że w tą stronę mi będzie lepiej. Lepiej jechać na południe niż na północ. Na północ jest ciemno. Owszem, no, gdzieś tam widziałem, pamiętam, że kiedyś oglądałem mapę, że to miało być inaczej, ale czy to wszystko musiałem traktować tak dosłownie? I czułem, że lepiej jest w drugą stronę. No tak czułem, tak mi ktoś powiedział, tak myślałem. Słyszałem, że Ziemia jest okrągła, więc i tak dojadę prędzej czy później. To nie ma znaczenia, co ja myślę, to nie ma znaczenia, co ja czuję. to nie ma znaczenia, jak bym chciał interpretować. Jeżeli chcę dojechać do Gdańska, muszę pojechać drogą, która była wczoraj zakorkowana przez Częstochowę, Radomsko, Łódź, Zwyż, gdzieś tam wzdłuż Torunia. Czy mi się to podoba, czy nie? Takie są zasady. Tak jest napisane w mapie. Czy z map się korzystało dawno, a teraz są GPS-y, czy nie? Mapa mówi prawdę. Jeżeli jesteś wierzącą osobą, to jest twoja mapa. I czy ją napisali dawno, czy nie? Czy pojawiły się różne technologiczne nowinki, czy nie? Takie są zasady. Nie musisz ich przestrzegać, ale uwierz mi, solina to nie jest morze. I to jest problemy, czy, mniejszy problem, 300 km w jedną, 300 w drugą, do wieczności mi to nie jest potrzebne. Ale jeżeli w duchowej rzeczywistości przegapię wieczność, to już nie ma odwrotu. Pamiętacie, jak Abraham rozmawiał z Łazarzem, Łazarz był u niego, a rozmawiał z bogaczem. Mówi, między nami a wami jest wielka przepaść. Także nawet gdyby ktoś chciał się przedostać albo w jedną, albo w drugą, już nie ma możliwości. Za życia miałeś wybór. A teraz przykro mi. Naprawdę nie da się nic zrobić. Powoli kończę. Zauważmy, 2000 lat historii Kościoła. Był taki czas, że albo ludzie nie umieli czytać, albo co gorsza, i to jest diabelska robota, w Kościele czytanie Pisma Świętego było zabronione. Możecie to sprawdzić w historii. Bo byście źle zinterpretowali, bo nie zrozumiecie, bo to nie jest tak, jak myślicie. Były takie kraje, że za czytanie Pisma Świętego karano śmiercią, a jeżeli cię zgładzono, to nawet twój majątek nie szedł dla dzieci, tylko był konfiskowany. I przeanalizujcie historię. Przez 1000 kilkaset lat, kiedy tak się działo, nigdy nie było ani jednego przebudzenia. Nie było. Ale przyszedł taki czas. Wynaleziono dróg. Ci z nas, którzy byli na wycieczce w Pszczynie, na historii Biblii, trochę o tym słyszeliśmy. Wynaleziono dróg. Zaczęto tłumaczyć Biblię z łaciny na języki rodzime. Ludzie zaczęli czytać Pismo. I od kiedy Gutenberg wynalazł dróg. I ludzie zaczęli czytać w swoim języku Pismo. Pan Bóg mógł im pokazać to. Zaczęły dziać się cuda. Zobaczcie, ile było przebudzeń od tego czasu. Pan Bóg przez proroka, to jest Jeremiasz 23-28, powiedział, czy moje słowo nie jest jak młot i jak ogień, który kruszy skałę? Zobaczcie, serca niektórych ludzi były jak skała. Ale kiedy spotkały się z świętym, żywym Bożym Słowem, skruszone, rozbite. Nie chodzi o opowiadanie o człowieku, ale chcę oddać Bogu chwałę za to, że tak zmienił człowieka. Był u mnie wczoraj Andrzej Kulita, którego znacie, przynajmniej część z was. W swoim starym życiu był bardzo twardym człowiekiem. Płakał jeden jedyny raz, kiedy był przykuty do kaloryfera z wściekłości, że nie może oddać. To był jeden jedyny raz, kiedy płakał. Przez dziesiątki lat swojego życia. Ale odkąd go znam, wiele razy widziałem, jak Andrzej płakał. Czy Boże Słowo nie jest jak młot, który kruszy skałę? On był jak skała, dopóki nie spotkał się z żywym, świętym Bożym Słowem. Pan Jezus powiedział: i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jeśli nie jesteś wolny, nie poznałeś prawdy. Musisz usłyszeć prawdę o sobie, czasami brutalną, że jesteś zły, jesteś grzeszny, idziesz do piekła, masz problem. Ale jest takie powiedzenie, nawet w świecie, że część prawdy to całe kłamstwo. Nie możesz tylko powiedzieć tego człowiekowi. Jest druga część prawdy. Za każdy jeden grzech Pan Bóg w osobie Jezusa Chrystusa zapłacił. Jeśli wyznasz grzech, Bóg jest wierny, sprawiedliwy. Odpuści, oczyści cię od wszelkiej nieprawości. Ale musisz wrócić do Słowa. Jan w swojej Ewangelii napisał, że Jezus jest tym Słowem. Musisz wrócić do Jezusa. Jezus jest Bożym Słowem. Musimy się Nim karmić. Pan Jezus o sobie powiedział: jestem chlebem życia. Musimy się karmić Jezusem. Musimy czytać Jego Słowo. Musimy dać się przemieniać. Wszystko zaczęło się od Słowa. To, co widzialne i to, co niewidzialne. Tak jak wspomniałem, Jan w swojej Ewangelii powiedział: na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było to Słowo. I ono było na początku u Boga i wszystko dzięki Niemu się stało. To, co istnieje, a bez Niego się nic nie stało. Od Słowa zaczyna się wszystko. To, co widzialne i to, co niewidzialne. To, co fizyczne i to, co duchowe. Jezus jest początkiem, Jezus jest treścią i Jezus jest końcem. Biblia mówi: niebo i ziemia przeminie, ale moje słowo nie przeminie. Twoja wieczność, twoja decyzja. Ale jeżeli chcesz wieczność spędzić z Bogiem, to tylko na Jego warunkach. Czy ci się to podoba, czy nie? Jego królestwo, a jak On króluje, króluje tak, jak Jemu się podoba. Piotr mówi: wszystko mamy przez poznanie Jezusa i do życia, i do pobożności. Tak jak wspomniałem, Jezus jest Słowem. Czytajmy Słowo, poznawajmy Słowo. W tym Słowie doświadczymy osoby Jezusa, a w tym mamy zaopatrzenie na co dzień i w tym mamy wieczność. Dużo mówiliśmy dzisiaj o czytaniu, o sprawdzaniu, o uczeniu się. I teraz jeszcze jeden werset, który Jakub powiedział: a bądźcie wykonawcami tego, co usłyszeliście. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, którzy oszukują samych siebie. Amen.